Przechodzimy do kolejnych informacji. Rosyjskie media podają, że wstrzymano dostawy ropy do białoruskich rafinerii. Rosyjska agencja RIA Nowosti podaje, że dwie białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopłocku nie otrzymują ropy od 1 stycznia. Przy telefonie jest już Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, co to oznacza i czy nie jest to oczywista próba zastraszenia Białorusi albo wymuszenia czegoś na niej?
Oczywiście tego, co się dzieje w tym momencie na Białorusi, jeżeli chodzi o dostawy rosyjskiej ropy, nie można odrywać od szerszego kontekstu relacji między tymi dwoma krajami, które są w fazie zaawansowanych rozmów, jeżeli chodzi o przyszłość polityczną Białorusi. Nie jest tajemnicą, że Rosja żąda od Mińska tego, żeby ten kraj został inkorporowany w zasadzie do Federacji Rosyjskiej. Prezydent Władimir Putin naciska na Aleksandra Łukaszenkę, by zgodził się na proponowane przez Rosjan warunki dotyczące politycznej przyszłości swego kraju, czyli de facto unifikacji, jeżeli chodzi o tam system legislacyjny i tak dalej, i ośrodki władzy, no to nie jest dla Mińska do zaakceptowania w tym momencie. I to jest powiązane z tym, co się dzieje na energetycznej płaszczyźnie między tymi dwoma krajami. Rosja, można powiedzieć, uzależniła Białoruś od swoich dostaw surowców energetycznych oraz ich przesyłu przez białoruskie terytorium.
Rozumiem, że Białoruś zakupuje ropę jedynie od Rosji.
Tak, jest też opcja poboru ropy z Iranu, natomiast Rosja jest tutaj tą głównym dostarczycielem z tego względu, że białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku są po prostu dostosowane do przerobu takiej ropy Urals, więc wszelkie zmiany kontraktów na inne muszą być poprzedzone technicznymi analizami dotyczącymi tego, jak ta ropa wpłynie na funkcjonowanie po prostu urządzeń rafineryjnych. Natomiast do końca poprzedniego roku trwały bardzo nerwowe rozmowy między Mińskiem a Moskwą w kwestii dostaw gazu, które zakończyły się, można powiedzieć, umiarkowanym sukcesem Białorusi, to znaczy udało się podpisać umowę. Niestety nie do końca wiadomo na jaki wolumen, wiadomo tylko, że jest to krótki kontrakt zawarty tylko na okres jednego roku. No ale jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, takiego sukcesu nie było. Rozmowy przeciągnęły się na rok 2020. No i w związku z tym, że kontrakt obecnie obowiązujący ustał wraz z końcem roku poprzedniego, ustały też dostawy. W tym momencie rafinerie białoruskie pracują na bardzo skromnych zapasach. Obniżyły.
No właśnie, jakie to mogą być zapasy? Bo agencja rosyjska RIA Nowosti podaje, że te zapasy są, ale w takim razie ile rafinerie białoruskie, ile Białoruś może wytrzymać bez tych nowych dostaw?
Na pewno raczej nie tyle, ile mogłaby wytrzymać Polska, biorąc pod uwagę tę sytuację chociażby, którą mieliśmy jeszcze niedawno w połowie poprzedniego roku, kiedy ropa płynąca rurociągiem Przyjaźń została zanieczyszczona. Ta rosyjska ropa, którą odbieramy między innymi my, ale też Białorusini. I uruchomiliśmy po prostu wtedy, mieliśmy możliwość uruchomienia zapasów, które starczyły tam na bodajże 3 miesiące.
To w takim razie w przypadku Białorusi o jakim mniej więcej okresie możemy mówić? To są dni, to są tygodnie?
Strona białoruska komunikuje, że zapasy zgromadzone przez ich rafinerie są bardzo skromne. Więc tutaj możemy domniemywać, że w związku z tym, że nastąpiło jednoczesne przejście na tryb zapasowy oraz obniżenie pracy i wydajności tych jednostek, to Białorusini szykują się po prostu na jak najdłuższe, żeby dać swoim jednostkom rafineryjnym jak najwięcej czasu. Więc trudno w tym momencie dokładnie określić, na jaki czas wystarczą im zgromadzone rezerwy surowca. Natomiast wiemy, że transfer przez białoruskie terytorium, transfer ropy przez białoruskie terytorium odbywa się bez przeszkód. Polski PERN potwierdził, że z rurociągu Przyjaźń normalnie odbieramy ropę naftową, więc ta sytuacja na Białorusi nie wpływa, przynajmniej na razie, na sytuację zachodnich odbiorców rosyjskiej ropy.
Czy teraz w takim razie nie moglibyśmy polskiej ropy z Polski sprzedawać na Białoruś? Z tego, co można przeczytać, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko polecił szukanie alternatywnych źródeł dostarczania ropy naftowej. No więc mówił pan o Iranie. Czy to może być Polska, czy to mogą być kraje bałtyckie, jeżeli chodzi o porty państw bałtyckich?
Oczywiście Polska też jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od dostaw rosyjskiej ropy, mniej więcej w skali importu, to w skali naszego zużycia to mniej więcej 70% ropy, którą konsumujemy, pochodzi z Rosji. To jest różne, jeżeli chodzi o poszczególne spółki. Orlen chwalił się, że obniżył tę zależność do 50%. Natomiast no, to jest tak naprawdę pytanie, które może stać przed całą Unią Europejską, przed całym Zachodem, czy Białorusi nie pomóc w jakiś sposób, redukując ten dźwignię, którą Rosjanie chcą założyć Mińskowi, gdyż no, nie można, tak jak wspomniałem na początku, nie można tego odrywać od szerszego kontekstu politycznego. I myślę, że dla całej Europy ta inkorporacja Białorusi, o której mówi Moskwa, byłaby szalenie niekorzystna, bo tak naprawdę no, granica unijna z Rosją by się wydłużyła. Mielibyśmy też dosyć precedensowy przykład kolejnej ekspansji terytorialnej, nawet w tym rozumieniu może troszeczkę nie tak jednoznacznym jak w przypadku poprzednich takich akcji ze strony Rosji, no ale cały czas podtrzymywany byłby ten duch ekspansjonizmu rosyjskiego i to myślę, że byłoby dla Europy niebezpieczne. Więc tutaj można zastanawiać się, czy faktycznie Zachód nie powinien zainteresować się Białorusią, tak jak zainteresował się Ukrainą, kiedy tam doszło do zmiany władzy i ingerencji rosyjskiej.
A co mógłby zrobić konkretnie? Co mogłaby zrobić Unia, co mógłby zrobić Zachód, co mogłaby zrobić Europa dla Białorusi w tym momencie?
Niestety wiele szans zostało już zaprzepaszczonych. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby elektrownia jądrowa w Ostrowcu, która miała być takim symbolem białoruskiej niezależności, miała być dowodem na to, że Białoruś może być energetycznie też niezależna od Rosji, a tymczasem w związku z tym, że tam potrzeba było po prostu istotnych inwestycji kapitałowych, tam weszli też Rosjanie, technologie dostarczyli Rosjanie. No Zachód nie wykorzystał tej szansy, a takie okazje się już nie powtarzają i ewentualnie właśnie jakieś możliwości wsparcia Białorusi poprzez dostawy surowców, sprzętu czy kapitału, no to są okazje, z których trzeba korzystać. No w tym momencie myślę jednak, że niewielkie jest zainteresowanie Zachodu tą sprawą białoruską, no i to będzie pokutowało właśnie chociażby tym, że Mińsk czuje się pewnie osamotniony w tym boksowaniu się z Rosją, jeżeli chodzi o pryzmat energetyczny. Więc no tutaj ten ciężar odpowiedzialności, który w tym momencie spoczywa na Białorusi, no można powiedzieć, że równolegle z tymi dyskusjami o umowach na dostawy rosyjskiego i tranzyt rosyjskich surowców energetycznych toczą się rozmowy o przyszłości politycznej i suwerenności Białorusi.
Dobrze, czyli rozumiem, że umowa pomiędzy Białorusią a Rosją wygasła w dniu 31 grudnia. Od tego czasu ropa nie jest dostarczana. Mówi pan, że Zachód niewiele może tak naprawdę zrobić, czyli w ciągu najbliższych dni powinniśmy usłyszeć o dogadaniu się prezydenta Białorusi z prezydentem Rosji.
No ten stan takiego zawieszenia nie może trwać wiecznie, natomiast tutaj chodzi o te szczegóły, które są omawiane równolegle, czyli na przykład o kompensację Białorusi zmiany polityki fiskalnej, którą Rosjanie wdrożyli na swój eksport ropy, która podbiła stawki, jakie Białoruś płaci rosyjskim dostawcom. To też jest kwestia tych rekompensat za szkody spowodowane zanieczyszczeniem rosyjskiej ropy. Tutaj tych szczegółów jest bardzo dużo. No i po tym, że ta umowa nie została zawarta w przewidzianym czasie, czyli do końca ubiegłego roku, no można wnioskować, że Mińsk jednak twardo obstaje przy swoich pozycjach negocjacyjnych.
Dziękuję serdecznie. Mówił dla państwa Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do widzenia.